ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Polska myśl polityczna.
I czas na zapowiadaną rozmowę w samo południe w RMF FM. Gotowi już Paweł Balinowski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, ze mną wspomniany już w tych faktach Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
Panie prezesie, to kiedy pan będzie marszałkiem Sejmu?
A to wiecie więcej niż wczoraj było mówione na spotkaniu, bo nie ma kandydata. Jest wielu, myślę, godnych osób w Sejmie, parlamentarzystów, którzy mogą pełnić tą funkcję. Naprawdę to nie było wczoraj spotkanie o personaliach, tylko o tym, co trzeba zrobić w Sejmie, żeby były rozpatrywane
ustawy. Ale w ogóle żadne nazwiska nie padły, panie prezesie?
Nie padły wczoraj żadne nazwiska, nie było dyskusji o nazwiskach, bo jeżeli nie będzie porozumienia w sprawie tego, jak ma wyglądać Izba pod przywództwem nowego marszałka, to nie ma sensu wybierać żadnej osoby i nikt się nie da w to wkręcić, w takie wybieranie.
Panie prezesie, no ale ja tak, polityk umiarkowany, spokojny, unikający konfliktów, opanowany, to jest wszystko o panu i to wszystko o panu mówią pana koledzy parlamentarzyści, to może rzeczywiście to się pan nadawał.
Bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam ich wszystkich i spośród nich też jest, myślę, wielu godnych. Wybierzemy z personaliami, na pewno nie będziemy mieć problemów, ale wybierzmy taki rodzaj parlamentu, parlamentaryzmu, jaki powinien być, żeby było normalnie, żeby ustawy były rozpatrywane, żeby był normalny tryb pracy, żeby premier odpowiadał na pytania, żeby ministrowie przychodzili na posiedzenie, żeby była kontrola parlamentu nad rządem, żeby zmienić regulamin.
Panie prezesie, a pan wierzy, że to się uda? Ja pytam dlatego, bo liczę szable i się doliczyć nie mogę. Wygląda na to, że po prostu nie macie większości, żeby taką akcję przeprowadzić.
No to można usiąść z założonymi rękami i powiedzieć, że się nic nie stało, że to pomimo, że Elżbieta Witek złamała regulamin, że oszukała, wprowadziła w błąd posłów, że posługiwała się ekspertyzami i opiniami sprzed 3 lat, a nie aktualnymi i że to jest, wszystko jest okej. To można tak zrobić i powiedzieć, nic nie możemy. Albo możemy próbować. Nie jest to łatwe. Szanse są oczywiście zawsze po stronie rządzących większe niż po stronie opozycji. Ale udało się wygrać na mój wniosek ostatnio głosowanie o odroczeniu obrad. I gdyby nie oszustwo zastosowane, to byśmy mieli przerwane obrady. I one de facto powinny być, bo Izba podjęła taką decyzję.
Mówi pan o tym przerwaniu obrad i o jego konsekwencjach. Do tego tematu na pewno wrócimy w dalszej części naszej rozmowy. Władysław Kosiniak-Kamysz jest moim i państwa gościem. Zapraszamy słuchaczy RMF do rmf24.pl, naszego radia internetowego, oraz na nasze strony w sieci.
Dziękuję.
Panie prezesie, ale jak pan tak, wracając jeszcze do pana, pan tak zamyka oczy, to wyobraża pan siebie w fotelu marszałka mówiącego, otwieram obrady, albo panie pośle, odbieram panu głos, kieruję wniosek o ukaranie do komisji etyki. Wyobraża pan sobie coś takiego?
To naprawdę nie chodzi o zakres mojej wyobraźni, tylko chodzi o skuteczność działania. Ja zadeklarowałem w imieniu klubu Koalicji Polskiej PSL-u, że poprzemy każdą osobę, która daje gwarancję zdobycia większości. I tu nie będzie, nie ma u nas warunków brzegowych, nie ma blokady jakiejś i takie głosy były z większości stronnictw parlamentarnych, więc rozmowa o tym, co trzeba zrobić, jakie ustawy trzeba szybko rozpatrzyć, jak powinien wyglądać regulamin Sejmu. Chcemy, myślę, zmienić ten regulamin w taki sposób, aby była prawdziwa kontrola parlamentu nad rządem, bo ona jest dzisiaj nierealna, ona nie jest sprawowana tak naprawdę. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ministrowie poważnie traktowali Wysoką Izbę, żeby odpowiadali przed nią i odpowiadali na pytania, a nie wygłaszali frazesy.
To wszystko, o czym pan mówi, to byłyby skutki tej zmiany,
tak,
którą chcecie przeprowadzić.
Dokładnie.
A zanim te skutki mogą się wydarzyć, to trzeba tę zmianę przeprowadzić. Więc pytanie o realne szanse już było, teraz pytanie o to, jak przekonać Pawła Kukiza, żeby was poparł i czy to jest w ogóle możliwe, bo Paweł Kukiz zdaje się, że powiedział, nie poprę wniosku o odwołanie Witek z perspektywy moich interesów politycznych, zrobiła dobrze, moja umowa z Kaczyńskim dotyczy również spraw personalnych, tak mówił w wywiadzie z Rzeczpospolitą, no to jeżeli nie przekonamy Kukiza, to co możemy zrobić?
Co nie wiem, jak się zachowają zrobić? Po pierwsze posłowie Porozumienia, którzy jeszcze pozostają w klubie PiSu, a może przejdą do koła Jarosława Gowina. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ja znam Pawła Kukiza od lat i wiem, że bardzo ważne dla niego są jego postulaty. Sędziowie pokoju, ustawa antykorupcyjna czy dzień referendalny. I tutaj ma gwarancję z naszej strony, że te projekty, te ustawy, które on przedstawia w Sejmie, będą poddane w trybie natychmiastowym pod obrady Wysokiej Izby i nie tak, żeby zamrozić po pierwszym czytaniu w zamrażarce sejmowej, jak to zwykle bywa podczas obecnej kadencji, tylko żeby je doprowadzić do końca i za nimi zagłosować, bo ja deklaruję, że nasz klub za nimi zagłosuje.
Czyli pan wierzy, że Paweł Kukiz może jednak zmienić zdanie, mimo że tak twardo mówi, że tego nie zrobi? No,
życie pokazuje, że zmiany świadczą o ciągłości dowodzenia.
Ciągłość dowodzenia i zmiany. No, panie prezesie, to ciekawie. Zobaczymy, co życie pokaże tym razem. A ja jeszcze zapytam, bo jeśli nie przekonacie Kukiza, jeśli nie przekonacie tych posłów Porozumienia, o których pan mówił, a może spróbujecie wyciągnąć kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, bo to też przecież jest niewykluczone. To są tylko trzy osoby. To dałoby to radę zrobić?
Każdy ma szansę przejść na dobrą stronę mocy. Powiem więcej, nawet na zieloną stronę mocy, jak chce podążać w dobrym, ciekawym kierunku.
A są tacy, którzy by przeszli na zieloną stronę mocy? Rozmawiacie z takimi posłami?
A mam nadzieję, że z upływem czasu będzie ich więcej, a nie mniej. I kiedyś wydawało się nierealne, że Zjednoczona Prawica się rozpadnie, że to jest taki monolit, że wszyscy tam zostaną, a on się jednak kruszy. Więc kropla drąży skałę. Wszystko, co dobre przed nami.
Ja jeszcze chciałem zapytać o to, co mówił, zdaje się, Donald Tusk. Między innymi mówił o tym, że marszałek Witek popełniła przestępstwo i że ona powinna ponieść konsekwencje karne. Pan się zgadza z takim sformułowaniem?
Mamy opinie dotyczące zachowania pani marszałek, no i one są oczywiście druzgocące dla niej. To są opinie zasięgnięte po tym zdarzeniu, a nie 3 lata przed tym zdarzeniem. To jest, myślę, znakomita przewaga naszych opinii wobec tego, co przedstawia pani marszałek Witek. Ja sformułowałem bardzo precyzyjnie wniosek, jak na standardy polskiego parlamentaryzmu, bardzo precyzyjnie, bo często to te wnioski są, mają taki charakter tylko i wyłącznie symboliczny. A tutaj był bardzo konkretny wniosek, żeby odroczyć posiedzenie do godziny 10 do 2 września. No trudno o bardziej precyzyjny termin. I pani marszałek ten wniosek poddała pod głosowanie, bo był wnioskiem najdalej idący. Podała wniosek o odroczenie obrad, więc wszystko było wiadomo. Niech nie robi sposób istot nierozumnych, którzy nie wiedzą, nad czym głosują. Później się tłumaczyła, że ona nie doprecyzowała kiedy, gdzie i po co. No naprawdę to nie jest zbyt skomplikowane, żeby się ogarnąć w takiej sytuacji.
Panie prezesie, to wszystko myślę, że wiemy, ale czy pan wierzy, że jak sprawa marszałek Witek trafi do prokuratury, to prokuratura zajmie się tą sprawą tak, jak powinna?
No nie zajmie się. No oczywiście, że się nie zajmie. Ta prokuratura się tą sprawą nie zajmie. I jedyną sposobem tak naprawdę odpowiedzialności, która może być zastosowana wobec marszałek Witek, to jest jej odwołanie. Bo na inny wpływu nie mamy. Na ten możemy mieć wpływ. Tutaj możemy przynajmniej podjąć próbę. No, bo na prokuraturę ma wpływ Zbigniew Ziobro z obozu rządzącego i nikt inny.
2 tygodnie dajecie sobie, rozumiem, na dyskusję o tym, jak będzie wyglądała kwestia kolejnego marszałka Sejmu, w waszej propozycji oczywiście kolejnego marszałka Sejmu. Co będziecie robić przez te 2 tygodnie? Dyskutować, kto nim będzie, czy szukać większości przede wszystkim?
No po pierwsze, musi być jedno stanowisko we wszystkich tych klubach, kołach, które wczoraj uczestniczyły w spotkaniu. Musimy mieć jasność, czy wszyscy posłowie zagłosują za zaproponowanym wspólnie kandydatem. Wydaje się, że z tych największych frakcji, z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, z Konfederacji, Porozumienie, Polskie Sprawy i Koalicja Polska PSL, wszystko raczej jest na dobrej drodze i tutaj jest deklaracja wsparcia. Oczywiście to jest wstępna dyskusja. No i pytanie o środowisko Pawła Kukiza. Czy jest tam taka możliwość i to jest, ten czas jest też na to potrzebny, a ta oferta jest skierowana również do tych, którzy zawsze mogą zmienić zdanie i przejść
no właśnie,
na
pytanie,
drugą stronę.
Pytanie o Pawła Kukiza, bo rozumiem, że pan jego numeru z telefonu nie wykasował po tym, jak Paweł Kukiz odszedł z Koalicji Polskiej. Dzwonił pan już do niego? Zapraszał na spotkanie, na rozmowy?
Rozmawialiśmy wczoraj z Stanisławem Tyszką i myślę, że to jest też bardzo ważne, że ten kontakt został nawiązany i wszystkie stronnictwa opozycyjne były wczoraj przy jednym stole.
No, Stanisław Tyszka oczywiście może mediować w tych rozmowach z Pawłem Kukizem, ale nie lepiej byłoby osobiście usiąść do stołu?
Ja nie mam problemu z rozmową z nikim i nie, nigdy nie żywię urazy.
To Paweł Kukiz nie chce z panem rozmawiać?
Ale żeby była próba rozmowy i chęć rozmowy, to właśnie najpierw musi być postawienie jasno sprawy i przedstawienie. I myślę, każdy trochę refleksji potrzebuje. Nie ma co działać pochopnie. Czasu jest do 15 września jeszcze sporo i każdy ma tą możliwość,
dobrze,
żeby wziąć głęboki oddech.
Podchodzimy do sprawy na spokojnie, bierzemy głęboki oddech, ale w międzyczasie spotykamy się z Pawłem Kukizem?
A to jak się spotkamy, to pewnie o tym opowiem.
Panie prezesie, zmieniając temat już, wychodząc trochę z Sejmu, chciałem zabrać pana na rolnicze protesty do Agrounii, bo Agrounia właśnie teraz trwa konferencja prasowa, przynajmniej tak miało być, że o 12 ona miała się zacząć. Pytam dlatego, no bo PSL oczywiście tradycyjnie ze wsią się kojarzy. Pan rozmawiał może z Michałem Kołodziejczakiem o tych protestach, o tych jego postulatach. Mieliście jakikolwiek kontakt?
Nie, w ostatnim czasie nie. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy ostatni raz. My robimy swoje. My składamy wniosek o odwołanie ministra rolnictwa, bo jest nieudolny i to jest polityczne odpowiedź na protesty rolników, bo jesteśmy jedynym środowiskiem, które to może w Sejmie zrobić. Nie podejmie tego tematu żadna z innych ugrupowań. Nie ma wyrównanych dopłat, nie ma skupu interwencyjnego, nie ma Narodowego Holdingu Spożywczego. A co jest? Jest rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń, jest w niekontrolowany sposób rozprzestrzeniająca się ptasia grypa i likwidacja setek tysięcy gospodarstw hodowlanych. Są dramatycznie niskie ceny owoców miękkich, wiśni na przykład. Ja byłem niedawno u sadowników w Sandomierzu na proteście również, na ich spotkaniu, gdzie wyrażali to, co myślą też o dzisiejszych rządzących, i to nie są zbyt kulturalne słowa, ani na pewno pochlebne.
Nie są, słyszeliśmy to na protestach. Być może za chwilę się dowiemy, że na przykład kolejne protesty Agrounii Rolników będą może w Warszawie, może gdzieś blisko pod Warszawą. Pan pojechałby na taki protest do Michała Kołodziejczaka. Mówię Michała Kołodziejczaka, mówię o całej Agrounii, ponieważ Michał Kołodziejczak odniósł się do pana bezpośrednio, mówiąc, rano w komercyjnej telewizji był Władysław Kosiniak-Kamysz, ani razu nie przeszło mu przez gardło słowo rolnictwo. Mówił to z pewnym wyrzutem.
A to było dzisiaj czy kiedy?
To było parę dni temu, z tego co kojarzę.
Akurat wtedy padło słowo o rolnictwie, to nie było słuchane uważnie. No, pan redaktor prowadzi rozmowę i myślę, że nie jest rzeczą najtrafniejszą w każdej rozmowie tylko i wyłącznie mówić swój przekaz, tylko warto odpowiadać na pytania. Ja jestem zainteresowany, żebyśmy tą rozmowę prowadzili całą polskiej wsi o polskim rolnictwie.
Oczywiście się zgadzam.
I o niczym innym. Jestem do dyspozycji, więc myślę, że wypowiedzi na temat rolnictwa ze ust liderów politycznych w Polsce nikt nie ma więcej ode mnie, ani podczas debat sejmowych, ani zabiegania o to, żeby się zmieniły realne warunki, czy w tarczy antykryzysowej, gdzie udało nam się część poprawek przeforsować, czy spotkań z rolnikami, choćby to wspomniane ostatnio w powiecie sandomierskim.
Wracając do początku tego wątku, jeżeli Agrounia zrobi duży protest w Warszawie, mają panowie doświadczenie w dużych protestach, w brokowaniu na przykład dróg, pan do nich pójdzie i z nimi porozmawia? Nie.
To myślę, że tam powinien być premier i prezydent, bo no, oni dostali
oczywiście, że powinien
zadanie.
Być premier i prezydent. Jeżeli
oni
będzie
mają
siedział
odpowiedzieć.
Premier i prezydent, premiera i prezydenta również o to zapytam, ale pytam o pana. Czy nie, pan pójdzie
okay, bo
z nimi
jeżeli ktoś ma z nimi rozmawiać i zmienić ich rzeczywistość, to są ci, co dzisiaj rządzą. Czym innym jest wspieranie protestów i realizowanie postulatów? Jednym z postulatów, który pada z ust wielu rolników, jest dokonanie zmiany. Widać, że po 10 miesiącach minister Puda sobie nie radzi. Ja uważam, że związek zawodowy, a Agrounia jest dzisiaj związkiem zawodowym, ma określone zadanie, a partia polityczna ma inne określone zadanie. I nie należy mieszać tych porządków, bo to się źle kończy. Samoobrona pokazała, jak ze związku przekształciła się w partię i jak i dla związku, i dla partii się to źle skończyło.
Panie prezesie, a nie martwi pana trochę to, że jak się patrzy na sondaże, na przykład ostatni sondaż w maju Instytutu Badań Spraw Publicznych, na przykład, tam było poniżej 6% poparcia dla PSL-u na wsi. Nie martwi pana o to, że no
nie,
wieś
no,
tak średnio...
Rozmawiajmy o poważnych sprawach, a nie o sondażach, które się nie sprawdzają. Ja pamiętam taki sondaż, który pokazywał, że Koalicja Europejska wygrywa 7 punktami nad PiS-em w wyborach europejskich, a przegrała 7 punktami procentowymi. Błąd o 15 punktów procentowych.
Pan sondażom tutaj... nie ufa po prostu.
Znaczy, ja pokazuję, jak one się pomyliły, jak one były błędnie pokazane właśnie z tej pracowni, którą chyba pan wspomina. I znam też takie sondaże, które nam dawały przed wyborami 2%, a mieliśmy prawie 9%. No i komu tam to mam wierzyć? Polakom czy sondażowniom?
No faktycznie sondażownie, zwłaszcza w przypadku PSL-u, wydaje się, że często poparcie bywa
mocno niedoszacowane.
No i
pytanie, czy to jest
tak?
przypadek, czy to jest jakieś zamierzone
to
działanie?
To się absolutnie z panem zgodzę, bo wielokrotnie widziałem sondaże. No okej. Okay. Panie prezesie, zmieniając może znowu temat, ponieważ chciałem zapytać pana wprost, czy powinniśmy przyjąć uchodźców z Afganistanu? Ja nie mówię o ludziach, którzy byli naszymi współpracownikami naszego kontyngentu wojskowego, tylko ludzi, którzy desperacko próbują z Afganistanu się wydostać, bo boją się o swoje życie i nie mają żadnych związków z Polską.
No pytanie jest, ile tych osób będzie i kto to będzie, jakie to będą osoby, bo na przykład jak to będą sieroty, którym trzeba pomóc, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy sierotom nie pomogli. Tutaj na pewno zadanie władz państwowych jest ogromne, żeby nakreślić plany związane z ewentualną niekontrolowaną migracją do Polski. Pytanie jest, czy na wniosek Stanów Zjednoczonych rząd polski odpowiada i w jaki sposób odpowiada o przyjęciu 3000 uchodźców, czy osób, które chcą opuścić swój kraj, które nie czują się tam bezpiecznie. Ja bym szklanki wody i pomocnej ręki sierocie czy matce z dzieckiem nie odmówił. Ale to też nie może być w sposób niekontrolowany. To, co się działo w roku 2015, choćby na granicy węgierskiej czy w Niemczech, było w niekontrolowany sposób.
Albo to, co się dzieje teraz na granicy litewsko-białoruskiej, albo wręcz polsko-białoruskiej.
To jest pytanie, kto to realizuje, bo to nie są moim zdaniem Afgańczycy, bo nie zdążyliby dotrzeć do Białorusi.
Część Afgańczyków jest tam, nie znam dokładnie statystyk, ale jestem przekonany, że byli tam Afgańczycy. Oczywiście być może nie z tej konkretnej fali.
Oczywiście, mówimy o czymś.
A czy na przykład zadzwoniłby pan do prezydenta Ciechanowa, Krzysztofa Kosińskiego, to jest wasz człowiek, i powiedział, żeby poprosił go oczywiście, bo tu nie mówimy o żadnych poleceniach, żeby przyjął na przykład 5-10 afgańskich rodzin, które potrzebują schronienia?
Wie pan, rozmawiałem, jak byłem ministrem pracy, z wieloma prezydentami, gdzie szukałem mieszkań dla uchodźców z Donbasu, dla tych, których przyjmowaliśmy w ośrodku Caritasu w Rybakach na Mazurach. I dzwoniłem, pamiętam też rozmowę z Pawłem, świętej pamięci Pawłem Adamowiczem, który wykazał się otwartością. I wierzę, że Krzysztof Kosiński, jakby była potrzeba pomóc, tak jak wspominałem właśnie, sierotom, matkom samotnym z dziećmi, nie odmówiłby, bo jest przyzwoitym człowiekiem.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia dla wszystkich.